Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Łukasz Tamkun, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie prezesie, trudne pytanie mam do Pana, bardzo przewrotne na wstępie. Czy w sezonie grzewczym 2025-2026 rozpoczynającym się będziemy na Pomorzu, w województwie pomorskim oddychali czystszym powietrzem niż przed rokiem?
Cóż mogę powiedzieć?
Naprawdę najlepiej.
Prawda jest taka, że to zależy od pogody. Jak będą gwałtowne spadki temperatury, no to wiadomo, że będzie duża presja.
Presja grzewcza.
Presja grzewcza. No i wtedy pewnie, niestety, ale tak jest, niektórzy będą palić byle czym. Ale jeżeli pogoda będzie łagodna, to myślę, że centralne ogrzewanie i jakby takie dostępne powszechnie, legalne, zdrowe paliwo, mam nadzieję, że wystarczy.
Mm-hmm. Tak naprawdę pytam o to wszystko dlatego, no bo jednak program Czyste Powietrze, sztandarowy program, który Narodowy Fundusz i Regionalne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadziły, no to jest ważna sprawa. Rok temu w zasadzie prawie, bo to rok prawie mija od zawieszenia tego programu. On został wstrzymany czasowo z powodu różnych nieprawidłowości związanych z realizacją, z rozliczaniem, z różnymi, no takimi dziwnymi ruchami, które wykonywały firmy też realizujące ten program. Mniej więcej pół roku ta przerwa trwała, potem on ruszył na nowo, poprawiony, lepszy, nowy, lepszy program Czyste Powietrze. No i jak to się odbiło na realizacji tego programu? Wszystko.
Też nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że pozytywnie, w tym sensie, że faktycznie udało się dużą część tych nieprawidłowości ograniczyć, bo pewnie nigdy nie zniwelować. Najważniejsza modyfikacja to, że pojawili się operatorzy, pracownicy gminni, pracownicy funduszu, którzy pomagają w przejściu tego całego procesu, którzy też chronią beneficjentów przed nieuczciwymi firmami, choć oczywiście zawsze warto zaznaczyć, że większość jest uczciwa. Natomiast to był faktycznie, wyłudzenia były bardzo poważnym problemem, z którym mierzymy się cały czas tak naprawdę, ale w nowej edycji programu spodziewamy się, że będzie ich dużo, dużo mniej i to uważam za największy sukces tej reformy.
Mhm. Ten program na nowo ruszył w marcu, pod koniec marca?
Przełom marca i kwietnia.
Przełom marca i kwietnia. I jak realizacja od tego przełomu marca i kwietnia do teraz, do listopada wygląda?
Prawda jest taka, że wniosków jest mniej, jest wyraźnie mniej. Wydaje nam się, że jest to w pewnym sensie naturalne z kilku powodów. Pierwszym jest to, że szczególnie w pierwszej części, kiedy miały pierwsze miesiące, tych wniosków było naprawdę niewiele. Natomiast wówczas wymagany był też audyt energetyczny, trzeba było wykonać trochę więcej czynności na początku, żeby stać się beneficjentem tego programu, więc wydaje nam się naturalne, że zanim ludzie po prostu się z tym zapoznali, część też pewnie jeszcze czeka, część się nie zdecydowała na przejście tych wszystkich czynności, no przede wszystkim z audytem, więc my spodziewaliśmy się tego, że wniosków wpłynie do nas mniej. No oczywiście też to, o czym pan redaktor mówił, czyli to, że pewne firmy, które były bardzo aktywne na rynku, ograniczyły swoją aktywność, jest mniej handlowców, mniej osób chodzi i przekonuje do czystego powietrza z firm prywatnych, to też z pewnością wpłynęło na to, że wpływa do nas też mniej wniosków.
A co to znaczy mniej wniosków? Ich jest mniej o, nie wiem, 10%, połowę?
Ich jest faktycznie sporo mniej. Tak próbując to porównać, jako że to też nie jest cały rok, w zeszłym roku też nie wpływały przez całość, bo ten program był zawieszony pod koniec roku 2024, na początku 2025, ale myślę, że mogę powiedzieć, że mamy tych wniosków nawet kilkukrotnie mniej na chwilę obecną. Chociaż to jest coś, czego się spodziewaliśmy, więc traktujemy to bardziej jako taką fazę stabilizacji programu na początku jego reformy.
Mm-hmm, ale potrzeby są nadal aktualne. Jak rozumiem, to nie jest, że z wniosków mniej, bo już jest tak dobrze ze źródłami ogrzewania.
Nie, jeszcze jest bardzo długa droga przed nami. Faktycznie dopiero rozpoczęliśmy to. Tak, mamy oczywiście wiele lat, wiele dekad na to, żeby to zmieniać i każdy wymieniony piec już poprawia jakość powietrza. Także to nie jest tak, że jak nie będziemy realizować jakichś rocznych celów, to jakość powietrza zacznie spadać. Nie, jakość powietrza się systematycznie poprawia. Od tempa składanych wniosków między innymi zależy jak szybko, ale zawsze do przodu.
Czyli ta jakość powietrza po prostu poprawia nam się trochę wolniej, tak już podsumowując.
Można tak powiedzieć, tak.
Bardzo, bardzo to zagmatwane. A jak pan sądzi, jak polityka Unii Europejskiej też na to wszystko wpływa? Bo trochę się zmienia retoryka mówienia o klimacie. To ma wpływ na postrzeganie tego problemu też i przez ludzi i na tę chęć do składania wniosków?
Kwestia czystego powietrza jest faktycznie bardzo zagmatwana, bardzo złożona. Jeżeli chodzi o politykę związaną z samymi zielonymi celami, to ja tutaj po swojej stronie, na tym takim naszym lokalnym poziomie, nie czuję, żeby ta optyka się zmieniła. Czuję, że realizujemy cały czas te same cele, ale musimy pamiętać, że ten program ma charakter nie tylko ekologiczny, ale również, a może nawet przede wszystkim ekonomiczny. Termomodernizujemy domy, wymieniamy źródła ciepła po to, żeby te rachunki były niższe, żeby też walczyć z wykluczeniem energetycznym, tak? Żeby walczyć z sytuacją, w której kogoś faktycznie nie stać na ogrzanie swojego domu, bo albo dom jest nieefektywny i co napali, to ucieka, albo po prostu faktycznie nie ma ekologicznych, ale również ekonomicznych źródeł ciepła.
Mm-hmm. Planujecie jakieś działania podjąć, żeby zwiększyć zainteresowanie programem, albo przypomnieć o tym, że taki program jest i że można te źródła ciepła wymieniać? No już wiadomo, że nie w tym sezonie grzewczym, tylko w kolejnym. Ale skoro wniosków jest mniej, a potrzeby nadal są aktualne, to może trzeba jakoś zmienić strategię.
Jak najbardziej. Jak już wspomniałem, program jest tak naprawdę w trakcie reformy. Zmieniamy do niego podejście. Dla nas, dla mnie również, najważniejsze jest bezpieczeństwo tych beneficjentów. Najważniejsze jest to, żeby faktycznie on swoje cele spełniał przede wszystkim jakościowo, ilościowo również. Natomiast dopracowujemy już tę jakość. Jak już będzie ok, wtedy pójdziemy w ilość.
Mm-hmm, dobra, będziemy wtedy do tego wracać. Panie prezesie, o roślinach inwazyjnych chciałbym z panem porozmawiać. Jakkolwiek można się z tego nabijać albo uśmiechać do tego tematu, to wydaje się, że on jest poważny, zwłaszcza patrząc na środki też zabezpieczone na walkę z roślinami inwazyjnymi. Ja wiem, że to są różne programy i wiem, że bardzo dużo o rdestowcu staracie się mówić aktualnie.
Tak jest. Osławiony rdestowiec japoński. To prawda.
Japoński jeszcze do tego.
Wspieramy miasto Gdańsk, które intensywnie walczy z roślinami inwazyjnymi, nie tylko z rdestowcem, na przykład z nawłocią, czy też na przykład, nie wiem na ile walczy, natomiast też na przykład popularna dzika róża jest gatunkiem inwazyjnym.
Piękna dzika róża, taka zła?
Inwazyjna. No cóż, rdestowiec dusi nasze rodzime gatunki, nie pozwala niczemu się rozwijać na danym terenie. Jest bardzo inwazyjny, jest również bardzo odporny, przez co jest i odporny na zwalczanie, ale również na przykład niszczy infrastrukturę. Chodniki, mury, płoty. Jest naprawdę ciężką w zwalczaniu i szkodliwą rośliną. I w związku z tym, że jest tak uparta, to też walka z nią wymaga wcale nie takich małych nakładów.
Z tego co widziałem, Biskupia Górka w Gdańsku szczególnie zagrożona rdestowcem.
Zgadza się, a to jest też bardzo piękny przyrodniczo teren, więc rozumiem to, że tam się intensyfikuje walka o to, żeby te nasze rodzime gatunki nie musiały walczyć z nieuczciwą konkurencją.
Mhm. Dobra, to jakie to są środki w skali województwa i kto je może pozyskiwać tak naprawdę? No bo rozumiem, że to nie jest tak, że mieszkaniec dowolnej miejscowości ma kłopot, bo mu, nie wiem, rdestowiec opanował ogródek i on teraz pójdzie do funduszu i dostanie środki na to, żeby się go pozbyć.
Występują do nas zasadniczo samorządy, tak jak w tym wypadku, o którym mówimy o mieście Gdańsku, które ma swój własny plan zwalczania roślin inwazyjnych i my po prostu wspieramy realizację tego planu, natomiast mam świadomość tego, że samorząd sam wie najlepiej, co jest mu potrzebne. My przekazaliśmy na to środki i przyglądamy się, jak idzie i kibicujemy miasto.
I jakie to są środki? Jaka wysokość jest tych środków?
Na to pojedyncze zadanie, na które złożyło miasto Gdańsk, przekazaliśmy blisko 110 tysięcy złotych.
Mhm, to dobra, to jest, rozumiem, jedno pojedyncze zadanie, konkretnie na Biskupiej Górce, tak? To tak należy rozumieć?
Tak jest, ponieważ my nie mamy ogólnego programu, ponieważ to nie my identyfikujemy te potrzeby, tylko odpowiadamy na wnioski tak, jak do nas spływają. Mhm. Faktem jest, że jeżeli chodzi o rdestowiec, to tutaj mówimy o mieście Gdańsku, natomiast inną szkodliwą roślinę zwalczamy na terenie całego województwa, czy wspomagamy zwalczanie, mówimy o barszczu Sosnowskiego, tak?
Sosnowskiego? Mhm.
Tak, dokładnie. Także ta roślina jest, że tak powiem, ma długą tradycję bycia zwalczaną z użyciem środków.
Ale to już popularna roślina, że tak powiem, jeżeli tak chodzi o zwalczanie. Dużo się o tym w mediach mówi. Strażacy bardzo często informują o tym, ostrzegają w każdym sezonie letnim, że trzeba uważać na tenże barszcz.
Tak jest. Także można się do roślin inwazyjnych na tym, żeby je zwalczać. Można się do tego uśmiechać, ale to jest tak naprawdę bardzo poważna sprawa.
I w skali roku, w skali województwa, jakie to są mniej więcej środki? Ja wiem, że to są, tak jak powiedzieliśmy, to są różne programy i to ciężko jest tak nominalną kwotę podać jedną, ale jak to wygląda mniej więcej?
No tak, bo... no przeznaczamy my jako fundusz, bo jeszcze...
Bo musimy... tu mówimy o 100 tysiącach w mieście Gdańsku, tylko w jednym miejscu dotyczące jednej rośliny, tak?
Natomiast
no, jakby to zebrać?
W skali roku, jeżeli chodzi o wszystkie rośliny we wszystkich miejscach, to nie będzie przekraczało 1 000 000 złotych, ale też musimy pamiętać, że my spełniamy funkcję pomocniczą i środków, które są na to przeznaczane, są przeznaczane przez inne instytucje, przede wszystkim przez samorządy. Tak, my wspieramy je jakby punktowo w określonych miejscach, tam gdzie jest to wskazane, ale mamy świadomość tego, że jakby skala tej walki z roślinami inwazyjnymi na terenie województwa jest dużo, dużo większa. Oczywiście samorządy, Lasy Państwowe też przecież z tym walczą, inne instytucje, czy to samorządowe, czy to centralne.
A taką walkę można w ogóle wygrać? Mamy takie przykłady gdzieś? Znacie takie przykłady z kraju, z Europy, ze świata?
Powiem szczerze, że nie potrafię teraz przytoczyć takiego przykładu, aczkolwiek mam trochę wrażenie, że to jest jak walka z bałaganem w pokoju. Nie? Trzeba walczyć, żeby był porządek, ale zawsze gdzieś się pojawi taka roślina, no, ze względu na to, że no właśnie są one inwazyjne, są one odporniejsze niż nasze gatunki, to niestety ta walka będzie trwać. Mm-hmm. Myślę, że może się okazać, że kiedyś ją wygramy. Ważne jest to, żeby jej nie przegrać.
Bałagan powinien, porządek powinien wziąć przykład z bałaganu i robić się sam, tak mówi klasyk, to do porządku i bałaganu przechodząc, ale w innym miejscu, bo chciałem pana jeszcze o Ekodolinę zapytać. To jest zakład, no, który spotyka się z pewnymi problemami ostatnio, między innymi Sopot nie jest już klientem tego zakładu utylizacyjnego, przeniósł się do Gdańska. Mówi się też, że inne samorządy to rozważają. Widziałem, że w piątek pan się wybiera do Ekodoliny na uroczystość, jakieś dofinansowanie.
To prawda. Akurat nie z naszych środków, tylko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będę tam gościem, jako że nie zawsze finansowo, ale na różne sposoby staramy się wspierać takie instytucje. No nie da się ukryć, że rynek zagospodarowania odpadów nie jest łatwym rynkiem. Ekodolina natomiast ma faktycznie bardzo dobrą kadrę, duży potencjał, więc ja wierzę w to, że jak ten rynek jakby charakteryzuje się jakąś dynamiką, tak? Faktycznie możemy sobie wybierać operatorów, czasami patrzymy tu, czasami tam, patrzymy na ceny, bo ostatecznie mieszkańcy ponoszą te koszty. Patrzymy też na przykład na wskaźniki recyklingu, ale to też jest pozytywny mechanizm, ponieważ to sprawia, że nie można przysiąść na laurach i sam fakt, że jedziemy w piątek po to, żeby świętować to, że zostanie przekazane dofinansowanie, wsparcie ze strony Narodowego Funduszu na modernizację, na rozwój Ekodoliny, to pokazuje, że ta presja na to, żeby zawsze było jeszcze bardziej wydajnie, jeszcze bardziej ekologicznie, i to nie wynika tylko z przepisów, to wynika z tego, że zawsze jest gdzieś operator obok, który jeżeli wykona dużo lepszą robotę od nas, to my możemy tego klienta stracić. Te, powiedzmy, quasi rynkowe mechanizmy w mojej opinii są czymś pozytywnym, bo one najlepiej wymuszą zmianę, a tak jak już wspomniałem, w Ekodolinie jest naprawdę świetna kadra i myślę, że ta dodatkowa presja będzie dla nich świetnym impulsem do tego, żeby działać jeszcze lepiej. I ja jestem spokojny o przyszłość Ekodoliny. Mm-hmm.
No, będziemy też prezesa Ekodoliny niedługo, mam nadzieję, gościć tutaj w studiu i bezpośrednio rozmawiać o kłopotach, które tam są, ale mówi się tak, taka opinia kuluarowa panuje, że w Ekodolinie przez pana taki czas pewnych inwestycji, kiedy inne zakłady to intensywnie nad tym pracowały, no to tam nie do końca ta praca była wykonywana. Pan tak trochę kiwa głową i nie wiem, czy na potwierdzenie, czy...
Powiem tak, trudno mi to ocenić, aha, bo ja też nie jestem...
Nie chcę pana wciągać w ocenę tego, bo pewnie to niewygodne do końca. Jako...
Czas pokaże i tak jak już wspomniałem, skoro jedziemy dofinansować inwestycje, to znaczy, że jest tam przynajmniej w tej chwili myśl o tym, że trzeba się rozwijać.
Praca trwa przynajmniej. Tak?
Praca trwa. Na pewno w tej chwili nikt tam pewnie na laurach nie przysiadł. Jak było wcześniej, nie mam perspektywy. Być może jest tak, jak mówi pan redaktor, a pewnie prawda jest bardziej złożona.
No, zawsze prawda jest złożona. Ogólnie pytając o to, jak pan to ocenia u nas w regionie, w jakiej my jesteśmy kondycji, właśnie patrząc na to, jakie są potrzeby spełniania tych norm przez samorządy, norm recyklingowania odpadów i tak dalej, i tak dalej.
Jest oczywiście jeszcze dużo do zrobienia i myślę, że nigdy nie osiągniemy takiego poziomu, żeby wszyscy byli z siebie zadowoleni i uznamy, że praca jest skończona. To jest ciągły proces. Jak wyglądamy na tle reszty kraju? Nie najgorzej. Są województwa, które radzą sobie od nas gorzej, są takie, które też radzą sobie lepiej. Natomiast nie da się ukryć, że akurat na tle Polski pomorskie zakłady są stosunkowo nowoczesne. Tutaj też warto, myślę, że podać przykład Portu Czystej Energii, tak, najnowocześniejszej tego typu inwestycji, która w istotny sposób zmieniła w ogóle cały krajobraz, jeśli chodzi o utylizację odpadów. Bardzo nowoczesny zakład, bardzo potrzebny również i widząc, jeżdżąc po województwie, bo też wspieramy znaczącą część, jeśli nie większość tego typu zakładów, no widzę, jak dużo się zmienia, tak? Ja jestem tutaj w funduszu stosunkowo niedługo, można powiedzieć, a te zmiany są widoczne.
Dwa lata będą.
Półtora roku, powiedzmy, tak? A ja widzę te zmiany, one zachodzą w tak krótkim okresie, da się zauważyć, że to się zmienia. Nawet nie chodzi już tylko o samorealizację, podpisane umowy, plany, więc jestem również optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość tego rynku w pomorskim.
No i to będzie puenta naszej rozmowy, a pewnie za parę miesięcy wrócimy i sprawdzimy, czy ten optymizm uzasadniony był lub jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.